Witam w kolejnym naszym programie. Dziś rozmawiamy o gazociągach, o energetyce, o tym, w którą stronę kierowane są przez różne kraje europejskie gazociągi i rurociągi i jakie są tego konsekwencje i polityczne, i gospodarcze. Grzegorz Strzelczyk, wiceprezes Petrobaltiku, jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To chcę spytać w takim razie, jak dyskutujemy na temat, no chociażby Nord Streamu 2 i tych politycznych różnego rodzaju dyskusji, że niektóre kraje nie widzą w tym interesu dla siebie, inne obawiają się zbyt politycznie silnych związków pomiędzy Niemcami a Rosją. Wreszcie też zaczynamy testować przy pomocy takiego na przykład przedsięwzięcia lojalność naszych sojuszników. Przypomnijmy nie tak dawną wizytę prezydenta Putina na Węgrzech. Prawda? To jest rzecz oczywiście taki twardy test. Czy te gazociągi to jest polityka czy gospodarka?
Zawsze surowce energetyczne stanowiły oręż obronny, czy można powiedzieć agresji gospodarczej jednych państw na inne państwa. W sytuacji rynku gazu nieco się sytuacja zmieniła po 2009 roku, gdzie źródła gazu niekonwencjonalnego, tak zwane łupki, troszeczkę zburzyły dotychczasowe relacje cenowe. Zawsze gaz był ściśle skorelowany, cena gazu była ściśle skorelowana z ceną ropy i od 2009 roku obserwujemy, że te dwie wielkości się rozjeżdżają. Także dzisiaj znaczenie rynku gazowego minimalnie osłabło. Niemniej jednak w dalszym ciągu to jest znaczący oręż w geopolityce.
A jak patrzymy na Europę, to możemy powiedzieć, że Europa jest takim obszarem, na którym raczej tego gazu będzie zawsze dużo potrzeba do sprowadzenia, bo oprócz źródeł norweskich i jakichś lokalnych miejsc, to tego gazu jest zdecydowanie w Europie za mało.
To prawda, zwłaszcza na to się nakłada znowu polityka globalna, jeżeli chodzi o tak zwane ocieplenie klimatu. Mamy konwencję paryską, która wprowadza nowe regulacje. Stare regulacje, które obowiązują do roku 2020, mają być, że tak powiem, wypełnione treścią. Natomiast konwencja paryska troszeczkę to wszystko zmienia. I tutaj wśród tych źródeł energii niewątpliwie gaz jest źródłem energii pozytywnie nastrajającym wszystkie państwa. Byłem dwa tygodnie temu na konferencji Światowej Agencji Energetyki w Warszawie. Organizowana konferencja była wspólnie z Polskim Ministerstwem Energii i wyraźnie przewodniczący tejże agencji stawiał na to, że jeżeli chodzi o hierarchię, to o dziwo energia jądrowa jako niskoemisyjna, energia pochodząca z gazu i dopiero w następnej kolejności tak zwana konwencjonalna energia pochodząca z ropy bądź też z bardziej brudnych czynników energetycznych typu węgiel kamienny, węgiel brunatny. Także myślę, że gaz jest tutaj potencjalnie ciągle rozwojowym źródłem energii.
No to o takich technicznych aspektach, które związane są trochę z gospodarką i z polityką, to ja myślę, że jeszcze chwilę porozmawiamy. No to w takim razie wróćmy do tego sprowadzania gazu do Europy. Musimy go sprowadzać, to żeśmy ustalili. Możemy go sprowadzać z niezbyt odległych kierunków, czyli na przykład takim miejscem, do którego na południe się sprowadza, była przez jakiś czas kraje Magrebu, czyli kraje, które znajdowały się po drugiej stronie Morza Śródziemnego. Tam mamy z jednej strony do czynienia z pewną niestabilnością polityczną, ale Algieria jest takim obszarem, z którego na przykład ta ropa, ten gaz jest sprowadzany. Ale chcę w takim razie spytać, a co z Rosją? Bo ten gaz tak naprawdę jest z coraz dalszych obszarów Rosji. Znacznie bliżej już dzisiaj Chin niż Europy.
Czy Rosja, na nasze szczęście, czy też nieszczęście, zwykle się nie przejmowała sposobem gospodarowania swoimi zasobami. I ja pamiętam jeszcze pod koniec lat 80. przyjmowało się mniej więcej takie założenie, że źródłem 74% źródeł energii znajduje się w rejonie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu, natomiast 74% wydobycia źródeł energii pochodzącej z gazu czy z ropy właśnie to jest domena Rosji, czyli dawnego Związku Radzieckiego. Czyli ta gospodarka, możemy zawsze przyjąć, że była prowadzona w sposób rabunkowy i tutaj się teraz to też nie zmienia. Przypomnę, że te sankcje gospodarcze, które są nałożone na Rosję, powstrzymały ekspansję rosyjską w takich trudnych obszarach do wydobycia, jak Morze Barentsa, na dalekiej północy. W związku z tym oni muszą, że tak powiem, dożynać swoje źródła na dalekim wschodzie, na Syberii, a Europa się temu przygląda. Niemniej na rynek surowców energetycznych wpłynęły płynął gaz niekonwencjonalny z tak zwanych łupków. Gaz i ropa. Jak powiedziałem wcześniej, w 2009 roku te ceny gazu i ropy się rozjechały, przez to właśnie, że pojawiła się podaż gazu łupkowego i z tym trendem mamy ciągle do czynienia. Proszę zauważyć, że w ostatnich latach w Europie rurociągi jakby ciut mniej straciły na ważności, a pojawiły się terminale LNG. To jest jakby nowy też kierunek dostaw gazu i on moim zdaniem będzie w dalszym ciągu rozwijany.
No to w takim razie, jeśli patrzymy na tę historię z gazem łupkowym, to czy polityka tutaj coś zmieni? Bo odnoszę wrażenie, że był to jeden z tematów także trochę kampanii wyborczej. Donald Trump, rozumiem, jest znacznie bardziej przychylny wydobyciu surowców z łupków, ale teraz pytanie, czy jest przychylny eksportowi tego na przykład do Europy?
Dokładnie odwrotnie. To już przypomnę, że i polskie koncerny naftowe próbowały dyskutować ze Stanami Zjednoczonymi na temat dostaw ropy. To było w pierwszym półroczu 2016 roku. Natomiast mamy do czynienia z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który diametralnie zmienia politykę eksportową, bo o ile po stronie prezydenta Obamy czy demokratów szerzej była taka wola i otwartość na dzielenie się surowcami energetycznymi, to tutaj po prezydencie Trumpie należy się spodziewać jednak polityki bardziej
izolacjonistycznej.
Tak jest, panie redaktorze. I tutaj możemy mieć kłopot z dostępem do tych surowców energetycznych Stanów Zjednoczonych.
No to w takim razie, jeśli jesteśmy w jakimś stopniu skazani na tę Rosję, to teraz pytanie, czy używać tych rurociągów i tych gazociągów, które istnieją, po co budować nowe? Czy też ważnym elementem jest, przez jakie kraje one przechodzą? Przypomnijmy, że dyskusja ostatnio toczona to jest także dyskusja o tym, że powstają nowe rurociągi, które na przykład łączą bezpośrednio dwa takie kraje, jak na przykład Rosja i Niemcy. Co o tyle ciekawe, że tymi krajami tranzytowymi dla tej ropy czy gazu płynącego z Rosji do Niemiec mogą być takie kraje, które nie są chyba jakoś specjalnie wrogie Niemcom jak Polska i wrogie Rosji jak Białoruś. Czy to bezpośrednie połączenie z jakimś fetyszem, jeśli chodzi o dostawy?
W ostatnich latach mamy do czynienia z takim, powiedziałbym, quasi agresywnym postępowaniem Rosji. Rosja robi wszystko, żeby kraje Europy Środkowej odciąć od bezpośrednich źródeł gazu pochodzących z własnego terytorium. To jest, przypomnę, rurociąg jamalski przebiegający przez Polskę i jego południowa odnoga to jest rurociąg przebiegający przez Ukrainę. I ostatnie decyzje zarówno Gazpromu, jak również przychylne decyzje rządu Republiki Federalnej, no niestety nie zapewniają nam pewnego bezpieczeństwa. Na szczęście udało się zablokować w tej chwili dostęp, pełny dostęp i niekontrolowany dostęp Gazpromu do rurociągu Opal, który biegnie wzdłuż naszej polskiej zachodniej granicy, po stronie niemieckiej oczywiście, bo gdyby tak się skończyło, jakie były plany Gazpromu, to znaczy, że miałby nieograniczony dostęp do tego rurociągu, w przypadku wybudowania drugiej nitki Nord Streamu, w zasadzie Ukraina, Polska, Białoruś, Czechy, Słowacja miałyby szanse być zupełnie bez jakby problemowo dla Rosji i dla Niemiec odcięte od źródeł gazu ze wschodu.
Czy to jest obawa przed użyciem gazu jako broni politycznej? Czy to jest obawa przed na przykład dzieleniem się opłatami tranzytowymi? Czy też na przykład, przepraszam, że o tym powiem, podkradaniem tego gazu, tu przypomnijmy spory, które toczyła Rosja zarówno z Białorusią w pewnym etapie, jak i przede wszystkim z Ukrainy.
Ja ciągle mam nadzieję, że przynajmniej dla krajów Unii Europejskiej to kwestie ekonomiczne są ciągle pierwszorzędne i nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której polscy sojusznicy w Unii Europejskiej działaliby na szkodę Polski. Natomiast niewątpliwie to przez szereg ostatnich lat Rosjanie udowodnili, że oni traktują jak najbardziej gaz jako element broni ekonomicznej i nie wahają się używać tego argumentu. Jak powiedziałem, to, że Niemcy wyrazili zgodę, co było dość dziwne, ale udało się na szczęście zablokować, mam nadzieję, że nie tylko czasowo, ale na dłuższy okres czasu w Unii Europejskiej rurociąg Opal, bo jeżeli rurociąg Opal w dalszym ciągu byłby, tak jak sobie Gazprom to zaplanował, oddany właściwie im w pełne użytkowanie, to w zasadzie kraje Europy Środkowo-Wschodniej są odcięte od źródeł rosyjskiego gazu i wtedy perturbacje gospodarcze są jak 2 i 2 to 4.
No to w takim razie wróćmy do tego, co mogłoby być strategią prawdziwej dywersyfikacji dostaw gazu. To powinna być dywersyfikacja na poziomie całej Europy, czy to powinna być dywersyfikacja, która zapewnia tę możliwość korzystania z różnych źródeł energii dla każdego z kluczowych państw Unii Europejskiej?
Wydaje mi się, że w ostatnim czasie inicjatywa ministra Naimskiego jest dość ciekawa, bo z partnerami w Stanach Zjednoczonych, partnerami na poziomie NATO, pojawiła się taka ciekawa koncepcja wspólnego zaopatrzenia w nośniki energii na poziomie, nazwijmy to NATO energetycznego. I wtedy rzeczywiście moglibyśmy występować jako jeden duży podmiot, jako Europa, czy właśnie szerzej jako państwa zrzeszone w NATO, wobec dostawców tej energii i na pewno siła przetargowa, czy siła negocjacyjna takiego podmiotu byłaby dużo większa niż pojedynczych krajów, czy to Unii Europejskiej, czy to członków NATO.
Czyli decyzje rządowe, czy też jakieś wspólne przedsięwzięcie biznesowe, które na przykład byłoby tym pośrednikiem w dostawach czynników energetycznych?
Myślę, że wspólne przedsięwzięcie tych krajów, czy to właśnie zrzeszone w Unii Europejskiej, czy od wielu lat się zresztą mówi, zresztą premier Buzek podnosił wielokrotnie ten temat na forum Unii Europejskiej, na forum Parlamentu Europejskiego, żeby powstał wspólny rynek zaopatrzenia w surowce energetyczne. Niestety wiodące kraje Unii Europejskiej są dość głuche na te postulaty i jak widzimy chociażby po relacjach gospodarczych Niemcy-Rosja, tutaj jednak te stosunki bilateralne biorą górę nad dobrem wspólnym krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Natomiast na pewno siła przetargowa, siła negocjacyjna Zjednoczonej Europy byłaby dużo wyższa niż, jak powiedziałem, bilateralnych stosunków gospodarczych poszczególnych krajów.
Przypominam, że moim rozmówcą jest Grzegorz Szczelczyk, wiceprezes Petrobaltiku. Czy ja dobrze rozumiem, że istnieje problem polegający na tym, że Niemcy same są na tyle silnym czynnikiem gospodarczym i politycznym, że mogą z Rosją, czy też z innymi jakby oferentami zawierać korzystniejsze swoim zdaniem umowy niż cała Europa by zawierała?
Oczywiście, że tak. Zresztą ja przypomnę sytuację sprzed kilku lat, gdzie właśnie z poziomu Unii Europejskiej Komisji Energetyki wtrącono się w polskie negocjacje z Rosją w sprawie dostaw gazu. Wtedy, o ile dobrze pamiętam, negocjował tę umowę premier Pawlak i właśnie Unia Europejska zablokowała na pewnym etapie te rozmowy i wręcz przekonfigurowała ten kontrakt, który ciągle jeszcze obowiązuje do roku 2022, o ile dobrze pamiętam. Ale też właśnie na poziomie takiej interwencji gospodarczej ze strony Unii Europejskiej już żeśmy się z czymś takim spotkali, co akurat w tamtym czasie i w sytuacji polskiej było jak najbardziej interwencją pozytywną z punktu widzenia gospodarczego naszego kraju.
A to w takim razie wróćmy do tych specjalnych stosunków gazowych Rosji i Niemiec. To są specjalne stosunki gazowe na poziomie państwa, czy na poziomie też koncernu? Bo jednak trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z takim otoczeniem biznesowym niemieckim, które na współpracy z Rosją robi wielkie pieniądze.
No, z naszego punktu widzenia coś niewyobrażalnego, żeby kanclerz Niemiec, czy premier naszego polskiego rządu w pewnym momencie poszedł na, że tak powiem, ścisły związek ekonomiczny z jednym z przedsiębiorstw, bynajmniej nie rynkowych, typu Gazprom. Myślę tutaj o kanclerzu Schröderze, który sobie dobrze żyje w tej chwili właśnie w spółce budującej i zapewniającej obsługą operatorską Nord Stream 2. Także Nord Stream w ogóle i Nord Stream 2 w dalszym ciągu. Także tutaj te związki są rzeczywiście bardzo ścisłe. Związki personalne, ale też i gospodarcze. Przypomnę, że coś niebywałego, jeżeli chodzi o rynek energetyczny w Europie i właśnie dzięki temu zablokowano między innymi tę pełną eksploatację rurociągu Opal przez Gazprom rosyjski, że Niemcy udziałowo wpuścili Gazprom jako udziałowca swojej infrastruktury przesyłowej, co jest, powiedziałbym, niebywałe w Europie, ale tutaj Niemcy też zrobiły pewnego rodzaju wyłom, no są równiejsi na poziomie Unii Europejskiej.
Ale na czym polega ta fascynacja w takim razie ze strony niemieckiej tą współpracą z Rosją? Czy to jest, no właśnie mówię, rodzaj ślepoty politycznej, czy też po prostu tak dobry interes, że odkłada się wszystkie inne argumenty?
To jest na tyle silna, Niemcy to jest na tyle silna gospodarka, że oni sobie są w stanie poradzić z dostawą surowców energetycznych z różnych kierunków. I to jest właśnie ta prawdziwa dywersyfikacja, bo oczywiście oni korzystają na tańszym źródle energii, tańszym źródle gazu, jakim niewątpliwie jest Rosja, ale też oni, niemiecka gospodarka jest w stanie korzystać z pełnej infrastruktury przesyłowej Europy Zachodniej. Czyli jest taki
mają bardzo silną pozycję negocjacyjną, mówiąc tak krócej.
Tak jest, właśnie i też dlatego też między innymi Polska zabiega o tę dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w gaz, bo wtedy inaczej się z partnerami rozmawia.
To w takim razie wróćmy do tego sporu, który toczy się o te wielkie gazociągi. Czy to, co w tej chwili tworzy Rosja Putina, ten właśnie taką próbę stworzenia takich gazociągów, które by obejmowały zarówno północną, jak i południową część Europy, to jest próba ustabilizowania tej pozycji Rosji jako głównego dostawcy gazu do poszczególnych krajów Unii Europejskiej? Czy to jest ten rodzaj ekspansji politycznej, który dzieli te kraje na te, które są bardziej zaprzyjaźnione i mniej i być może pozwoli Rosji na stosowanie tej broni gazowej wobec tych krajów, które są, mówiąc najkrócej, mniej sympatyczne dla rządów w Moskwie?
Niestety obawiam się, panie redaktorze, że jedno i drugie. To znaczy te projekty rurociągowe, które w tej chwili są jako przyszłościowe, czy te, które mają być realizowane w najbliższych latach, czyli przypomnę, od północy Nord Stream 2, dwie nitki rurociągu biegnące wzdłuż już istniejącego rurociągu po dnie Bałtyku, rurociąg Opal północ-południe wzdłuż zachodniej granicy Polski, który jest właściwie już gotowy, tylko jest kwestia teraz, co do tej rury włożymy, jakiego rodzaju gaz, czy gaz, skąd pochodzący gaz, znaczy z różnych źródeł mogący pochodzić. Natomiast przy realizacji Nord Streamu 2 w zasadzie możemy przyjąć, że to na pewno będzie gaz rosyjski. I dwa projekty na południu Europy, to jest South Stream, który zablokowała Unia Europejska i bezpośrednio właśnie na interwencję rządu Bułgarii. Bułgaria to zablokowała ten rurociąg. To się też tak wydaje w naszej często polskiej dyskusji, że taki kraj jak Bułgaria w zasadzie nie miałby prawa mieć jakiegokolwiek znaczenia w Europie, a jednak jeżeli się chce, to może można nawet wielki Gazprom zahamować. I drugi pomysł rosyjskiego Gazpromu to jest tak zwany turecki potok, który niestety ma szansę być zrealizowany i on miałby przebiegać właśnie, jak sama nazwa wskazuje, przez Morze Czarne do Turcji, potem do Grecji i do południowych Włoch. I gdyby to się Rosjanom udało, żeby zrobili tą nitkę południową, jak powiedziałem, South Stream jest w zasadzie już dzisiaj jako projekt odłożony na półkę i to będzie w najbliższych czasach, nie będzie mógł być zrealizowany. Natomiast gdyby zrealizowano Nord Stream 2 i turecki potok, plus korzystając z Opala, to mamy tak nieograniczony ilościowo sposób dostarczenia gazu do całej Europy Zachodniej i to jest ten czynnik jakby polityczny wojny ekonomicznej, odcięta kompletnie od dostaw Europa Środkowo-Wschodnia, kraje tak jak Czechy, Słowacja, Polska. No myślę, że Austria już też, to już bardziej w to nie wchodzi, ponieważ ma jakieś inne źródła od strony zachodniej, z południowo-zachodniej europejskiej zaopatrzenia w gaz.
Ale to w takim razie odpowiedzią na to ze strony krajów Europy Środkowo-Wschodniej powinno być, nie wiem, poprawa stosunków z Rosją, zbudowanie zupełnie innych źródeł dostaw gazu, choć jest to trochę absurdalne, żeby zaopatrywać gaz w gaz rosyjski kraje znajdujące się znacznie bardziej na zachód od nas, a żebyśmy my nie korzystali na przykład ze źródeł rosyjskich, w które są, jak rozumiem, z punktu widzenia czysto ekonomicznego dostarczane do Polski taniej niż na przykład do tych krajów południa Europy.
Zawsze podkreślałem, że nie wolno się odwracać do Rosji plecami. Zawsze trzeba pragmatycznie na zasadach czystej ekonomii prowadzić handel zagraniczny z Rosją. Byleby nie dać się zagonić w kozi róg i być na tak zwanym musiku, że jesteśmy tylko skazani na dostawcę ze wschodu. Tą sytuację mocno zmienia terminal gazowy w Świnoujściu. Jak powiedziałem, rynek LNG też się w ostatnich latach rozwija i będzie w dalszym ciągu się rozwijał. W związku z tym to tworzy jakby dodatkowy kierunek dostaw surowców energetycznych, w tym gazu, do Polski. Jest znowu mocno dyskutowany na daleko zaawansowanej rozmowie z krajami, z Norwegią, z Danią, tak zwany Baltic Pipe, czyli budowa odcinka rurociągu z Morza Północnego poprzez Danię do Polski. I to by, że tak powiem, myślę, że na jakieś kilkanaście lat, jeżeli nie kilkadziesiąt, zapewniłoby tą odpowiednią dywersyfikację dostawy surowców energetycznych do Polski, pozwalającą na zasadach partnerskich i ekonomicznych rozmawiać z Rosjanami.
Czyli mówiąc najkrócej, my byśmy powiedzieli, możemy kupić katarską, możemy kupić norweską ropę, możemy kupić norweski gaz, norweską
ropę jak trzeba też.
A równocześnie możemy negocjować z Rosjanami i na przykład kupić ten gaz taniej w Rosji.
Oczywiście, że tak. Mamy taki przykład idealny, który, że tak powiem, sprawdzony w praktyce, jest port północny w Gdańsku, gdzie w zasadzie ten terminal jest w stanie zaopatrzyć polskie rafinerie i czeskie w ropę z zewnątrz, poza rurociągiem Przyjaźń.
Choć tak naprawdę najczęściej stamtąd eksportujemy często przetworzoną rosyjską ropę.
Też rosyjską ropę, oczywiście, ale to już są tylko czyste warunki ekonomiczne.
Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie jeszcze wróćmy do tego, co jest tym powodem w takim razie sporów. To czy istnieje możliwość zbudowania solidarności energetycznej w Europie? No przypomnijmy ten dla nas trochę niefortunny przykład z Viktorem Orbanem, który nie tak dawno, będąc no w końcu chyba bliskim polskim partnerem politycznym, równocześnie robi wrażenie, jakby nie rozumiał na przykład naszego stanowiska w sprawie Nord Streamu.
Znaczy, premier Orban jest do bólu, powiedziałbym, pragmatyczny i on, jak rzeczywiście ma dość bliskie stosunki polityczne z Polską, z jednej strony, z drugiej strony jest w koalicji największej frakcji w Europarlamencie, IPP. I że tak powiem, ja tego akurat nie pochwalam, natomiast tutaj do bólu podchodzi pragmatycznie, podobnie jak Niemcy, jeżeli chodzi o rozmowy gospodarcze z Rosją.
Znaczy, ma to nawet coś więcej, dlatego że trudno byłoby sobie wyobrazić tak spektakularną wizytę prezydenta Putina w tej chwili w Berlinie, można ją było sobie wyobrazić w Budapeszcie.
Ja myślę, że kanclerz Merkel tuż przed wyborami, które ją czekają, byłaby raczej ostrożna z takimi gestami.
No właśnie. No to w takim razie chcę, żebyśmy po chwili przerwy wrócili do naszej rozmowy i porozmawiali też trochę o polskiej polityce w tym całym przedsięwzięciu i też o polskiej gospodarce i polskiej strukturze energetycznej, która moim zdaniem jest jakby kluczowa. Dlatego przypominam, że Grzegorz Strzelczyk jest moim rozmówcą. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Dziś rozmawiamy o gazociągach, o energetyce, o tym wszystkim, co jest kluczem do niezależności takich krajów jak Polska, ale też i do dywersyfikacji na poziomie europejskim. Moim rozmówcą jest Grzegorz Strzelczyk, wiceprezes Petrobaltiku. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Chcę spytać w takim razie o ten pomysł cały czas, żebyśmy jako Europa stali się takim obszarem, w którym mądrze podchodzimy do kwestii energetycznej, że wiemy, jakie źródła energii są dla nas najkorzystniejsze, nie tylko ekonomicznie, ale także politycznie. I jaka jest w takim razie rola takiego kraju jak Polska, który ma jakieś swoje przemyślenia na temat tego, co chcielibyśmy uzyskać, no ale też nie zawsze starcza na to środków politycznych.
Znaczy, wszyscy musimy pamiętać o tym, że Polska w dalszym ciągu ma bardzo duży udział w energetyce konwencjonalnej węgla kamiennego i węgla brunatnego. Ja chcę tutaj zdemontować jeden z mitów, który krąży. To nie Polska jest największym trucicielem Europy i nie Polska produkuje najwięcej energii z węgla, bo Niemcy robią to gdzieś o 14-15% więcej niż Polska. Także to jest kwestia tylko odnowienia naszych bloków produkcyjnych w elektrowniach, zwiększenia ich sprawności i stosowania bardziej ekologicznych technologii. To jest wszystko przed nami. Ale o węglu nie zapominajmy. W obecnej strategii rządu, która jest przygotowywana, węgiel przez szereg lat będzie jeszcze odgrywał bardzo istotną rolę w zapewnieniu polskiej energetyce. Jak wiemy, w połowie przyszłego roku zapadnie decyzja o budowie Baltic Pipe, czyli rurociągu gazowego z Morza Północnego przez Danię, który będzie wchodził do Polski w okolicach zachodniego wybrzeża, też w rejonach Świnoujścia. I budowa łączników przesyłających gaz na południe, czyli do Czech i do Słowacji, bo tam jeszcze jest wąskie gardło, jak również połączenie systemów gazowych Litwy i Polski, a poprzez Litwę całej Prybałtyki. Także to są te decyzje, które są w najbliższych miesiącach będą podejmowane przez rząd, ale też pamiętajmy, że nie został jeszcze przekreślony zupełnie projekt energetyki jądrowej w Polsce, także tutaj też jeszcze dyskusja i analizy trwają.
No to w takim razie chciałbym zadać takie pytanie, które właściwie ostatnio na polskiej scenie politycznej nie zostało zadawane. Co się stało w takim razie z łupkami? Czy to, że okazało się, że wycofały się koncerny amerykańskie i kanadyjskie, które szukały tego gazu łupkowego w Polsce, oznacza, że tego gazu nie ma?
Znaczy, to jest trochę bardziej skomplikowane. Jeżeli byśmy pozwolili geologom na chłodną ocenę tego, co jest w zasobach geologicznych Polski, to oni by sobie spokojnie pracowali i byśmy mieli realną prognozę wydobycia gazu. Ja przypomnę, że w roku 2007 bodajże w Ministerstwie Gospodarki kierowanym przez ministra Woźniaka wówczas oszacowano, że gazu łupkowego w Polsce na podstawie, oszacowanych na podstawie struktury geologicznej, wtedy się oceniało, że to może być maksymalnie do 350 miliardów metrów sześciennych. Potem premier Tusk, pamiętamy, jak ogłaszał, że z tych łupków mamy aż tyle tego gazu niekonwencjonalnego pochodzącego z łupków, że jesteśmy w stanie nie przejmować się emeryturami w przyszłości. Oczywiście przy tak dużym udziale OZE to jest efektywne i skuteczne. On w końcu już nie wytrzymał, tak po trzecim czy piątym razie, jak zadawałem to pytanie, mówi: wiesz, w ostateczności kupujemy energię jądrową z Francji.
No właśnie.
I to jest odpowiedź.
No dobrze, to w takim razie, jeśli patrzymy na tę strukturę polską, to ten gaz powinien odgrywać taką rolę, jak odgrywa, czy też powinien też zmieniać trochę swoje zastosowanie? Czy tak naprawdę w tym polskim modelu używania gazu to jego miejsce jest to najwłaściwsze? No i wreszcie też porozmawiajmy o tym, co chyba jest ważne dla polskiej gospodarki, czyli czy najważniejszym fetyszem jest cena energii, czy też raczej powinniśmy myśleć o tym, żeby to były tak zwane bezpieczne, a co za tym idzie strategicznie bezpieczne źródła energii.
Znaczy, znowu nie można tego rozdzielać. Uważam, że jedno i drugie jest jak najbardziej właściwe. Ekonomika produkcji energii na pewno będzie istotna i jesteśmy jeszcze ciągle na tyle niezamożnym krajem, że musimy się bardzo mocno liczyć z tym. Nasza gospodarka do tej pory, że tak powiem, bardzo mocno rywalizowała i konkurowała z Europą Zachodnią ceną pracy. Natomiast gdzieś z tyłu głowy trzeba pamiętać, i żeśmy często o tym zapominali, że też nośnikami energii mogliśmy rywalizować z Europą Zachodnią. Jeżeli chodzi o wszystkie te regulacje dotyczące emisji i warunków spalania, to tutaj polski rząd na pewnym etapie negocjacji odpuścił jakby kwestię bazową, tak? Bo nasza gospodarka zrobiła nieprawdopodobny postęp, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji, tylko że myśmy powinni, niektóre rządy polskie, w tym SLD-owskie, zgłaszały jako bazę rok 2000, czy nawet 97 jako rok bazowy do zmniejszenia emisji. Niestety potem w pewnym etapie zgodziliśmy się na to, żeby liczyć jako rok bazowy 2007 czy 2008. W związku z tym jakby te parametry ograniczenia emisji gwałtownie nam się pogorszyły.
Czyli to, co było elementem transformacji ustrojowej w latach 90. jakby nie liczy się do tego.
Tak. Tak jest. Także tutaj to jest olbrzymia niesprawiedliwość, jeżeli chodzi o gospodarki europejskie, ale to tam nie ma sentymentów. Każdy walczy o swoje i tutaj nikt nie miałby obowiązku czy wspierać Polski w tym temacie.
Gdy patrzymy na ten rynek gazu polskiego, to zapotrzebowanie Polski na gaz będzie bardzo szybko rosło, będzie pomału rosło, czy też na przykład ustabilizuje się na jakimś poziomie i wtedy już nie, tak naprawdę te zwiększone dostawy gazu polskiej gospodarce nie będą potrzebne?
Myślę, że z każdym z scenariuszy te źródła gazu będą potrzebne, bo w tej chwili, jak powiedziałem, większość gazu w Polsce zużywa przemysł i to jest głównie przemysł nawozów sztucznych, jeżeli chodzi o, nie wiem, Police, Kędzierzyn, Police, Puławy, Tarnów, to jest w tej chwili chyba największy konsument gazu. Potem myślę, że jednak energetyka, bo w najbliższym czasie, jak powiedziałem, opracowując strategię energetyczną Polski, musimy podjąć decyzję, co z energetyką jądrową. Jeżeli się byśmy mieli wycofać z energetyki jądrowej, no to czymś tą niskoemisyjną trzeba będzie uzupełnić i tutaj niewątpliwie jest gaz takim dość dobrym, pod każdym względem dobrym źródłem energii. Zresztą kilka dni temu pani premier otwierała jakąś kolejny blok w Gorzowie Wielkopolskim bodajże elektrowni gazowej. Jeżeli chodzi o nasz tutaj rynek lokalny, to ja wiem i pamiętam, że EDF bodajże ma już zgodę na budowę elektrociepłowni gazowej na terenie Portu Północnego w Gdańsku. Także ten rynek gazowy, jeżeli chodzi o energetykę i elektrociepłownictwo, to on będzie się ciągle rozwijał, chociażby przez te regulacje emisyjne, które przyjęto na konwencji paryskiej 2 lata temu.
Czyli będziemy tego gazu potrzebowali trochę więcej.
Tak jest. Prognozy są takie, że w tej chwili zapotrzebowanie Polski to jest 14-15 miliardów metrów sześciennych w ciągu roku i w perspektywie kilkunastu lat, powiedzmy w perspektywie 2030 roku, dojdziemy do 20-22 miliardów.
Bo ja przypomnę, że myśmy w ostatnich 15 latach mieli z tymi prognozami gazowymi wielkie zamieszanie. Ja przypomnę, że byli tacy politycy, którzy w ogóle mówili o bardzo szybkim zapotrzebowaniu. Tutaj wymieniony między innymi Waldemar Pawlak był taką osobą, która mówiła, że zapotrzebowanie w Polsce na gaz osiągnie bardzo wysokie poziomy i to było ważnym argumentem w jego negocjacjach, jak rozumiem.
No, jakby powiedzieć, starał się jakby uzasadnić swoją nieporadność w negocjacjach.
Aha, to jest jakaś odpowiedź na pytanie.
Ale z drugiej strony, tu już tak troszeczkę abstrahując od kwestii politycznych, to wszystko zależy też od rozwoju gospodarczego, od tempa rozwoju gospodarki. Tutaj mamy wyraźne, jeżeli chodzi w ogóle o zużycie energii elektrycznej w Polsce, od 2009 roku, od tego wielkiego światowego kryzysu finansowego, który się potem przełożył na gospodarkę, mamy do czynienia z corocznym spadkiem rok do roku zużycia energii elektrycznej. W zasadzie rok 2017 ma szansę być pierwszym rokiem odbicia, czyli ten trend spadku zużycia energii elektrycznej będzie się odwracał.
To w takim razie wróćmy jeszcze do tej polskiej polityki. To bezpośrednie dostawy gazu z Rosji to jest kierunek, który i tak będzie dominował niezależnie od naszej próby uniezależnienia się politycznego od tego jedynego dostawcy. Czy na przykład pewnym paradoksem może być to, że będziemy kupowali rosyjski gaz, ale z różnych kierunków, bo to trochę tak czasami wygląda, że na przykład okazać się może, że będziemy sprowadzali z zachodu rosyjski gaz.
To nam proponują Niemcy, żebyśmy się nie obawiali, czy nie przeciwstawiali się zbyt agresywnie i mocno Nord Stream 2, bo zawsze ten gaz możemy kupić z rynku niemieckiego, ale ja bym jednak dążył do takiego modelu, jaki jest na rynku polskim i nie tylko środkowoeuropejskim rynku ropy naftowej, czyli zbudujmy infrastrukturę, które taką, która zapewni w 100% nasze potrzeby poza Rosją i korzystajmy z gazu rosyjskiego.
To w takim razie chcę spytać o sojuszników. Sojusznikiem z pewnością dla tej polityki uniezależniania się stała się Ukraina, no ale ona w ogóle znajduje się w przedziwnej zupełnie sytuacji, prawda? Jest krajem, który toczy wojnę, prawda? Czyli w związku z tym także zapotrzebowanie na ten gaz jest zupełnie inne niż jeszcze kilka lat temu. Przypomnijmy, że Rosja także zajęła, czy też może inaczej, separatyści z pomocą Rosji zajęli część terenów przemysłowych pogranicza ukraińsko-rosyjskiego. Pozostałe strefy wielkie gospodarcze ukraińskie także znalazły się właściwie na samym pograniczu z wrogą Rosją. To też jest jakiś kłopot dla perspektyw rozwoju gospodarki ukraińskiej. No i też co za tym idzie ilości tego gazu, którego Ukraina potrzebuje. Pytanie o Białoruś. Taki kraj, który jest trudnym politycznie partnerem z powodu dyktatury, która tam panuje, ale jest też, jak rozumiem, krajem, który próbuje się od Rosji trochę politycznie uniezależnić, a ma w tej sprawie gazu i dostaw z Rosji podobne interesy jak my.
W ostatnim czasie czytałem takie opracowanie, co prawda dotyczyło to przede wszystkim ropy naftowej, ale też niewątpliwie ważnego źródła energetycznego. Dla tych obu krajów również, bo rzeczywiście konflikt zbrojny zielonych ludzików z Ukrainą to jest zajęty cały Donbas, czyli ten rejon, powiedziałbym, wysoko uprzemysłowiony Ukrainy. I właśnie czytałem to opracowanie, w którym to Białorusini i Ukraińcy rozważają na poważnie jednak budowę rurociągu ropowego Odessa-Brody-Mozyr, która by zapewniała zabezpieczenie w ropę Ukrainy i Białorusi właśnie, czyli tutaj Białoruś miałaby też jakby zdywersyfikowaną zaopatrzenie w ropę.
Z Azerbejdżanu.
Z Azerbejdżanu, tak. Pierwsze 80 tysięcy ton, o ile dobrze pamiętam, zostało już zakontraktowane, także ten szlak ma szansę powstać. Ja przypomnę, że kilka lat temu myśmy się przymierzali pod kątem rurociągu Odessa-Brody-Płock. Dzisiaj w tym projekcie, który właśnie w tej chwili już realizuje Białoruś z Ukrainą, jest wersja budowy odcinka roponośnego na terenie Polski między Brodami, a nie Płockiem, tylko między Brodami a Adamowem. Czyli na punkcie przekazania ropy między Białorusią a Polską na rurociągu Przyjaźń. I wtedy rzeczywiście moglibyśmy się, mielibyśmy jeszcze dodatkowe źródło zaopatrzenia w ropę z południa, natomiast to w znaczącym stopniu by uniezależniło te kraje jak Białoruś i Ukraina od dostaw ropy rosyjskiej.
Zaczęliśmy mówić też trochę o ropie. Ja rozumiem, że rynek ropy jest znacznie bardziej prosty. Znaczy istnieje możliwość zdobywania ropy z zupełnie różnych kierunków i znacznie więcej jest tej ropy na wolnym rynku i też jakby dostawy są łatwiejsze. I to jest ten powód, dla którego ropa nie jest aż tak silnie czynnikiem politycznym jak gaz.
No jest też, ja powiedziałbym, że jest czynnikiem politycznym również. Może rzeczywiście troszeczkę mniejszego znaczenia, ale to, co mówiliśmy już kilkakrotnie o tym, że powstaje nowy rynek w gazie LNG. I on też jakby tutaj, że tak
ma
powiem...
Ma wiele cech wspólnych z rynkiem ropy.
Tak, dokładnie z rynkiem ropy. Europy i uniezależnia poszczególne kraje od struktury, nie wiem, infrastruktury transportowej typu rurociągi.
Wróćmy w takim razie do puenty, jakiegoś takiego spojrzenia na to, co jest rzeczywiście pewną przyszłością, czyli ta polityka z naszego oporu wobec budowy Nord Streamu 2 to jest polityka na dłuższą metę skuteczna, bo jeśli się okaże, że podobnie jak z Nord Streamem 1 będzie to tak, że jednak Niemcy i Rosjanie osiągną swój cel, to pytanie, co wtedy z naszą polityką?
No chociażby warto grać na czas, żeby odwlec w czasie tę budowę Nord Streamu 2. Ja przypomnę też o takiej technicznej czysto sprawie. Kilka lat temu powstał most energetyczny między Szwecją a Litwą i już pierwsza nitka Nord Streamu bardzo mocno komplikowała to połączenie energetyczne. Przypomnę, bardzo mocno efektywne, bo nawet z tego połączenia my korzystamy. W momentach, gdzie nasz system energetyczny ma za mało energii i za mało mocy w sieci, kupujemy energię, białą energię ekologiczną szwedzką za pośrednictwem Litwy. My mamy również taki łącznik ze Szwecją energetyczny w rejonie Słupska, on tutaj wchodzi do naszego systemu, ale on jest znacznie mniejszy i mniej wydajny niż ten litewski. Ale tutaj każde opóźnienie czy odleczenie w czasie budowy Nord Stream 2 stwarza nam lepsze warunki, żebyśmy się jeszcze dozbroili w infrastrukturę przesyłową i wtedy się uniezależnili od tego nowego rurociągu północnego.
Które daty są jakby kluczowe dla tego polskiego uniezależnienia? Czy to jest kwestia 3-5 lat?
W połowie przyszłego roku ma zapaść decyzja, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, bo polskie koncerny, czyli operujące na Morzu Północnym, czyli PGNiG i Lotos, pewnie będą musiały zapewnić jakiś minimalny wkład gazowy do tej rury bałtyckiej. Mówi się, że to minimum musi być po stronie polskiej 2 miliardów metrów sześciennych rocznie, żeby do tego partnerzy zachodni typu Statoil mogli wejść do tej rury i ona wtedy ekonomicznie się będzie spinała. Decyzje mają zapaść, jak powiedziałem, w połowie przyszłego roku i do roku 2020 ta infrastruktura ma szansę być wybudowana.
Bardzo dziękuję. Przypominam, że Grzegorz Szczelczyk, wiceprezes Petrobaltiku, był moim rozmówcą. Rozmawialiśmy dzisiaj o gospodarce, ale myślę, że też rozmawialiśmy dużo o polityce. Bardzo jeszcze raz dziękuję.